Duchu Święty, prosimy, żebyś nas przemieniał. Tak bardzo jesteśmy Ciebie spragnieni. W tym następnym dniu naszego pielgrzymowania, w dniu czwartym pielgrzymowania do naszej mamy, naszego trwania przy Tobie, wiemy, że Ty jesteś odpowiedzią na wszystkie nasze pytania, jesteś dla nas wszystkim. Tak bardzo Cię potrzebujemy, tak bardzo jesteśmy Ciebie spragnieni. Tylko Ty możesz nam pomóc. Zły duch sieje zamęt w naszym życiu, wiesz, Duchu Święty. Pojawia się wiele wątpliwości gdzieś po drodze. Kiedy Jezus zaczyna działać, zły duch zaczyna oddziaływać na nas. Dlatego dzisiaj ten dzień chcemy właśnie zawierzyć jeszcze bardziej Tobie jako dzień też nie tylko oczyszczenia, które dokonywało się także wczoraj z nami, ale dzień także odkrywania prawdy o swoim życiu, ale także prawdy o tym, jak bardzo Bóg kocha, jak bardzo Bóg potrzebuje. I o tym, jak duch działa, jak zły duch próbuje zamącić w nas Boże życie. A Duch Święty próbuje, małymi krokami próbuje nas jeszcze bardziej na Ciebie otwierać. Prosimy Cię, Ojcze, o to.
Z Ewangelii według świętego Jana. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Potem Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. Ja jestem chlebem. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym.
Pochylamy się dalej nad Słowem Bożym, które prowadzi, które formuje uczniów, nas jako uczniów. Będziemy pochylać się dzisiaj nad Ewangelią Jana od 5 do 9 rozdziału. Czyli mamy możliwość do tego słowa też dzisiaj zajrzeć, to słowo otworzyć, nad tym słowem się dzisiaj pochylić. I dzisiaj słowo nas prowadzi od samego początku, od uzdrowienia chromego przy sadzawce Betesda. Człowiek, który każdego dnia siedział przy sadzawce, czekał na uzdrowienie. Człowiek, który szukał uzdrowienia. Jak mówi słowo, znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. 38 lat cierpienia. 38 lat męczarni. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet tego wyobrazić, co ten człowiek mógł czuć. Ale wyobraźmy sobie, 38 lat człowiek jest przy sadzawce. 38 lat na wózku inwalidzkim, 38 lat przykutym do łóżka, 38 lat w wyroku śmierci. Jak mówi słowo, kiedy Jezus przychodzi i pyta człowieka jasno, bo Jezus przychodzi do tego człowieka, Jezus, który uzdrawia: czy chcesz wyzdrowieć? I na to pytanie człowiek odpowiada: tak, chcę wyzdrowieć. A ten chory odpowiada: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Ten człowiek bardziej od zdrowia potrzebował drugiego człowieka. I tutaj jest tajemnica, że ten człowiek potrzebował bardziej uzdrowienia duchowego niż fizycznego. Ten człowiek odpowiada Jezusowi: czy chcesz wyzdrowieć? Mówi: ja nie mam obok człowieka. Że najbardziej brakuje mi drugiego człowieka. Brakuje mi tego, który mnie zrozumie i który mi pomoże. I dopiero wtedy w tym człowieku pojawia się pragnienie uzdrowienia. I Jezus mówi do niego: wstań, weź swoje nosze i chodź. Jezus jest tym człowiekiem drugim, który staje obok i mówi: ja jestem tym, którego szukasz. Jak było z Nikodemem i Samarytanką. Ja jestem tym, którego pragniesz w swoim życiu. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Jak mówi słowo, człowiek wstał. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Natychmiast. Tu nie ma tak, że ten człowiek, to był jakiś proces uzdrowienia. Natychmiast ten człowiek wyzdrowiał. Moi drodzy, potrzeba nam takiego działania natychmiastowego Boga. Bóg chce, Bóg działa natychmiast. Bóg może nas w każdej sekundzie naszego życia zbawiać. I chce zbawiać. Ale czy kiedy On pojawia się w moim życiu, czy ja Go potrafię zobaczyć? Chociaż ten człowiek nie dostrzegł w nim kogoś wyjątkowego. Dostrzegł normalnego człowieka, który zadał pytanie. Pytanie, które może nawet mnóstwo ludzi zadawało. Czy chcesz wyzdrowieć? Może pytanie, które było absurdalne w tym miejscu. Przecież wszyscy ludzie czekają na zdrowie, a tu przychodzi ktoś i pyta, czy chcesz wyzdrowieć. Bo Jezus pyta o jasną deklarację człowieka. Pyta o wiarę. Czy chcesz uwierzyć? Czy chcesz wyzdrowieć duchowo? Czy chcesz się ze mną spotkać? Czy ty chcesz? Powiedz mi to. Czy ty naprawdę chcesz? Czy to nie są tylko zapewnienia i obietnice, które mijają się z twoim życiem? Czy ty naprawdę chcesz? I wtedy ten człowiek pokazuje jasno. Ja zrobię wszystko. Nie mam człowieka, który by mi pomógł. I tutaj, moi drodzy, dokonuje się cud wyzdrowienia tego człowieka. I kiedy Jezus później znajduje tego człowieka w świątyni, bo ten człowiek zaczyna szukać Jezusa, Jezus mówi tak, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. To znaczy, że to cierpienie fizyczne nie jest tak straszne jak cierpienie duchowe, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Nie grzesz więcej. Twoja wiara cię ocaliła. Oto wyzdrowiałeś. Jezus uzdrowił człowieka i fizycznie, i duchowo. Ponieważ wiara w Jezusa jest lekarstwem na grzech. To jest już droga uzdrowienia. Spotkanie z Jezusem. Jezus temu człowiekowi dał tak wielką siłę, zobaczył tak wielką siłę wiary w nim. Dlatego ten człowiek zostaje cudownie uzdrowiony. Dokonuje się cud z tym człowiekiem. Jezus prowadzi od tego cudu uzdrowienia człowieka przez sadzawcę Betesdy, prowadzi do cudownego rozmnożenia chleba, które jest także uzdrowieniem uczniów. Ponieważ Jezus zaczyna też pytać, nie tylko pyta o wiarę tych ludzi dookoła, też, ale dzisiaj akurat szczególnie w tym cudownym rozmnożeniu chleba pyta o wiarę uczniów, która jest zapowiedzią cudownego rozmnożenia podczas Eucharystii. Pyta o wiarę. Jezus, widząc tłum ludzi, którzy przyszedł do Niego, pyta tak, pyta Filipa konkretnie, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? Jezus pyta jasno ucznia o chleb, ale pyta jasno ucznia, co my z tymi ludźmi zrobimy? Ale jak mówi ewangelista Jan, Jezus pyta ucznia, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Jezus czasami zadaje nam pewne pytania, znaczy daje nam pewne wydarzenia w życiu, po to, żeby nas sprawdzić. Po to, żeby zapytać o naszą wiarę. Czy wierzysz, że ja mogę to zrobić? Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Czy wierzysz, że ja mogę uzdrowić twoje życie? I wtedy słyszy Filip, za 200 denarów nie wystarczy chleba, by każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Filip nie wierzył. Filip nie wiedział, co Jezusowi chodzi. Czy ja naprawdę wierzę? Czy ja wiem, że Eucharystia jest dla mnie tak cudownym darem? Czy wierzę, że podczas Eucharystii dokonuje się cud? Że tu nie potrzeba żadnych denarów, nie potrzeba żadnych pieniędzy. Wystarczy, że przyjdę. A to i tak bardzo mnie kosztuje. Wielu ludzi to bardzo dużo kosztuje. Wystarczy, że przyjdę. Dzisiaj, moi drodzy, kiedy słyszymy o pomocy, o służbie drugiemu człowiekowi, często od razu pierwsze, co na myśl przychodzi, pieniądze, skąd wziąć pieniędzy, żeby coś zbudować, żeby coś założyć i tak dalej, i tak dalej. A pytanie jest inne. Czy ty naprawdę chcesz? Czy ty jesteś gotowy poświęcić swój czas tym ludziom? Czy wiesz, że przyjdą trudne chwile, kiedy tego czasu może będzie brakować? Czy ty będziesz chciał przyjść? Czy ty będziesz chciał się spotkać? I tu jest najtrudniejsze pytanie. Czy ty chcesz? Czy ty chcesz uwierzyć? Czy Ty chcesz przyjść na Eucharystię? Czy Ty chcesz się mną karmić? Nie jako obowiązek, nie jako tradycja, jakiś zwyczaj, bo tak inni robią, bo co inni o mnie powiedzą. Czy Ty naprawdę chcesz? Czy Ty wierzysz, że ja mogę tego dokonać? I wtedy uczniowie gdzieś próbują kombinować na swój własny sposób. Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych, 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Apostołowie zaczynają kombinować, zaczynają szukać. Czy ja w swoim życiu też nieraz kombinuję? Szukam, próbuję własnymi siłami, a Jezus mówi tak, każcie ludziom usiąść. To znaczy, uwierzcie, że ja mogę to zrobić. I tutaj dzieje się coś niewiarygodnego, co bardzo dobrze już znamy. Moi kochani, Jezus może zrobić tak naprawdę wszystko z naszym życiem. Czy ja naprawdę chcę i czy ja naprawdę pozwolę Jezusowi na to? Wiele rzeczy się dzieje. Uczniowie tak naprawdę do końca jednak nie wierzą, bo jak mówi słowo dalej, Jezus czyni cuda, przychodzi do uczniów, krocząc po morzu, po jeziorze, przychodzi do uczniów. A uczniowie wątpią. Wszyscy dookoła zaczynają szemrać przeciwko Jezusowi. Szemrają przeciwko Niemu, czynią spustoszenie. Jezus zaczyna prowadzić apologię, to znaczy zaczyna się bronić przed szemraniem. Ile jest wokół nas nieraz szemrania? Dokonują się w moim życiu cuda, a mi ciągle coś nie pasuje. Ciągle nie jest po mojej myśli. Ciągle nie jest tak, jak ja bym tego chciał. I co się dzieje? W tym całym galimatiasie, w tym całym bałaganie uczniowie zaczynają odchodzić. Uczniowie zostawiają Jezusa. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Uczniowie zostawiają Jezusa. Oczywiście 12 zostaje, ale ci pozostali uczniowie, którzy byli, których Jezus posyłał po 2, zostawiają Go. W tym całym szemraniu, w tym całym bałaganie, które Żydzi zrobili, bo to Żydzi zaczynają zadawać mnóstwo pytań, zaczynają Jezusowi zarzucać wszystko dookoła, że jest to błędne, co robi, że po co to robi. Jezus mimo wszystko czeka i rozmawia. To, co dzieje się dalej, to jest działanie już złego ducha. Zły duch zaczyna tak manipulować Żydami. Manipulują mową Jezusa. Jak On może nam dać swoje ciało jako pokarm? Jak On może zbudować świątynię w 3 dni, skoro budowali ją ponad 40 lat? Jak On może nam dać swoje ciało? Jak to może się dokonać? Zły duch szemrze. Sprawia, że człowiek zaczyna ulegać mu. Zobaczmy nawet tak, już bardzo tak po ludzku patrząc wokół nas, ile robi szemranie za plecami. Ludzie się uśmiechają, mówią, że wszystko jest takie piękne, ładne za plecami. Szemranie. Niszczenie człowieka. Jezus mówi nam o chlebie, a my szemrzemy. Nie jesteśmy godni, by Go przyjmować. Jezus chce w nas działać. Zaczynają dyskutować, zaczynają się pojawiać pytania. Zobaczmy, co dzisiaj świat robi. Świat dyskutuje, mówi o życiu, o problemach. To jest zwykłe szemranie. Ludzie nie chcą się otworzyć na Chrystusa. Mówią tylko o dobru, ale jest to dobro pozorne. Tak jak demon, który mówi na przykład, już nie szukając daleko w Piśmie Świętym, kiedy mówi do Ewy, ale wie Bóg, że kiedy zerwiecie, nie umrzecie, ale poznacie. Bóg wie. Szemrają. Demon sprawia, że pierwsi ludzie zaczynają szemrać. On sprawia, zaczyna podpowiadać. Oczywiście pod przykrywką dobra. Wszystko się dokonuje pod przykrywką dobra. Ale to będzie dobre. Zobacz, wszyscy będą szczęśliwi dookoła. To będzie takie dobre. Iść za Chrystusem. Pełnić Jego wolę. I tutaj w tym całym szemraniu, w tym odejściu uczniów, Jezus zadaje pytanie, czy i wy chcecie odejść? Czy wy chcecie mnie zostawić? Jezus pyta jasno. Oczywiście to pytanie może iść dalej, kiedy uczniów zabrakło przy krzyżu Chrystusa. Był tylko uczeń z matką, pozostali się pewnie ukrywali, zaglądali z daleka, patrzyli z daleka. Czy i wy chcecie odejść? I to pytanie na pewno wróciło do uczniów, bo nie tylko zapewnienia, ale Twoje życie. Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. Piotr odpowiedział w imieniu wszystkich uczniów, ale to pytanie na nowo pojawi się znów, może już nie wprost w Biblii, ale na pewno w sercach uczniów. Kiedy uciekną, czy i wy chcecie odejść? Zostawicie mnie, ale ja was przyjdę i odnajdę. I tutaj jest prawda o naszym życiu. Proszę Cię, Panie, żebyś w historii mojego życia mnie odnalazł, żebyś mi pomógł, żebym już nie szemrał, żebym się nie bał, żebym nie niszczył tego wszystkiego, co z moim życiem zrobiłeś, tego wszystkiego, co w moim życiu dokonałeś. Proszę Cię i błagam, pomóż mi. Proszę Cię, żebyś mnie prowadził przez życie. Tak bardzo jestem Ciebie spragniony. Tylko Ty jesteś odpowiedzią na wszystkie moje pytania. Proszę Cię, żebym wołał pełen Ducha Świętego. Nawet kiedy ludzie próbują mnie zniszczyć, kiedy odbierają mi ostatnią nadzieję, kiedy staram się, poświęcam i nawet nie znajduję, nawet w kościele, tam gdzie powinienem znaleźć, nie znajduję tego życia, które tak bardzo szukam. Proszę Cię, żebyś mi pomógł. Pomógł jeszcze bardziej się odnaleźć, jeszcze bardziej zawierzyć Tobie swoje życie. Ty jesteś dla mnie wszystkim.